Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj porozmawiamy o wodzie, ale nie będzie to lanie wody, tylko zajmiemy się stanem polskich wód, których za dużo nie mamy. Jesteśmy dosyć ubogim krajem, jeśli chodzi o zasoby wodne, około 1500 metrów sześciennych na każdego obywatela. Tak mniej więcej szacowane są zasoby wodne naszego kraju, ale ostatnio ukazały się raporty, które wskazują, że z naszą wodą nie jest najlepiej. Wydawałoby się, że powinniśmy mieć dobre wody, bo sporo zainwestowaliśmy w ochronę środowiska, w budowę oczyszczalni ścieków, ale nie do końca nam się udało. O tej sprawie będę rozmawiał z chemiczką i hydrobiologiem. Naszymi gośćmi są dzisiaj dr Urszula Kotowska i profesor Andrzej Górniak z Uniwersytetu Białostockiego. To jakie zastrzeżenia do wody w Polsce mają chemicy?
Najnowsze badania, chociażby opublikowane przez wojewódzkie inspektoraty, główny inspektorat ochrony środowiska, czy badania ogólnie, które można znaleźć w literaturze, wskazują, że no, z tą naszą wodą od strony chemicznej nie jest dobrze. Są pewne grupy związków chemicznych, których badanie zostało wprowadzone przez nowe uregulowania Unii Europejskiej i prawa krajowego i okazuje się, że ich zawartość w wodach czasami przekracza bardzo znacznie dopuszczalne wartości. Z jednej strony ta zawartość w wodach, o której powiedziałam, ale tutaj ważne jest również to, że w tej chwili do oceny stanu wód został wprowadzony czynnik, którym jest zawartość pewnych związków w organizmach żywych, dlatego że okazuje się, że niektóre związki chemiczne, które są obecne w wodzie, poprzez swoje właściwości fizyczne i chemiczne, bardzo szybko przedostają się do organizmów żywych, które w tej wodzie żyją i stężenia ich w związku z tym w wodzie są niewielkie, nie przekraczają normy, ale oznaczane w tych organizmach, na przykład w rybach czy w jakichś mniejszych organizmach bentosowych, są bardzo wysokie. Takim związkiem, który w związku z tymi nowymi uregulowaniami i nowymi badaniami, które prowadzimy, w tych organizmach żywych bardzo znacznie przekracza dopuszczalne wartości, jest to cała grupa związków zmniejszających palność. Od strony chemicznej są to bromowane, pochodne bifenyloeterów. Są to takie substancje, które są dodawane do prawie wszelakich dóbr, z których korzystamy na co dzień, czyli w produkcji różnego rodzaju tkanin, tworzyw sztucznych i bardzo wielu różnych innych rzeczy, które mają zmniejszyć palność tych materiałów, też materiałów budowlanych na przykład. Natomiast właśnie one się przedostają do środowiska później, są dość trwałe w środowisku, w naturalnych warunkach tylko w 5% ulegają rozkładowi. No i to jest też szczególnie niebezpieczne, że z tej wody bardzo mocno kumulują się w organizmach żywych. I w zasadzie według tych ostatnich badań wszystkie próbki organizmów ze wszystkich zbiorników wodnych według badań prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, te właśnie normy tych związków są bardzo mocno przekroczone. To jest jeden z problemów, taki główny chyba teraz.
Panie profesorze, czy to dobrze, że właśnie owe pochodne bisfenoli i plastików różnego rodzaju, te substancje są badane, oznaczane w wodach i w organizmach, jak słyszymy, bo tam one się kumulują?
Trzeba pamiętać o tym, że analizy chemiczne w świetle aktualnych przepisów, notabene te, które obowiązują ze względu na przepisy ogólnoeuropejskie, to są tylko dodatkowe. Pierwszym podstawowym elementem oceny stanu środowiska, stanu ekologicznego, to znaczy czy dany ekosystem dobrze funkcjonuje, są zespoły organizmów żywych, bo one są najlepszym wskaźnikiem. Bez względu na to, czy zjedzą więcej bifenyli, czy zakumulują, czy też nie. Dalej się rozmnażają i normalnie funkcjonują. W związku z tym to są tylko i wyłącznie w świetle przepisów tak zwane parametry pomocnicze do oceny stanu ekologicznego. Trzeba pamiętać, że chemicy najlepiej porównują do takiej substancji, która się nazywa H2O, prawda, w której nic nie ma i w związku z tym od tego jest więcej niż zero. Trzeba pamiętać, że środowisko naturalne nigdy nie jest czyste. nawet w wodzie opadowej, gdyby moja koleżanka chciała przeanalizować, to też by znalazła całą plejadę związków chemicznych. Oczywiście część tych związków jest pochodzenia antropogenicznego, ale wiele jest pochodzenia naturalnego. Dlatego też z tymi alarmami stanu zanieczyszczenia środowiska trzeba być bardzo ostrożnym, a poza tym to, z czym przyrodnicy, szczególnie ekolodzy, walczą, to ze zbyt częstym używaniem pojęcia zanieczyszczenia. Nawet tutaj pan redaktor powiedział o zanieczyszczeniu. Trzeba pamiętać, że w środowisku naturalnym woda ulega wzbogaceniu. Nie ma takiej wody na środowisku przyrodniczym, żeby nie była wzbogacona różnymi substancjami, bo jest to naturalny produkt funkcjonowania organizmów i całego ekosystemu. W związku z tym zawsze one będą występowały, jeżeli ekosystem będzie dobrze, poprawnie funkcjonował. Natomiast trzeba wiedzieć również, że niektóre związki są aktywne biologicznie i są włączane w obieg i powodując znaczne przekształcenia w różnym zakresie funkcjonowania ekosystemów, a są takie, które są w organizmach, są wydzielane, nawet są akumulowane. Po obumarciu organizmów dalej pozostają w osadach, są spożywane przez inne organizmy i tak jest. I z problemem zanieczyszczenia, czy też bardziej powiedzenia wzbogacenia, istnieje również problem metodyczny. Wielu tutaj kolegów chemików rzeczywiście pasjonuje się nowymi metodami chemicznymi i nowymi związkami, które mogą nie tylko znaleźć w czystym związku chemicznym, który dostali z hurtowni chemicznej, ale również mogą znaleźć w organizmach żywych. Tylko jeszcze jest jeden problem. A mianowicie w trakcie preparatyki oznaczeń powstają artefakty. I w wielu przypadkach już doświadczyliśmy, że te duże ilości związków naturalnych to są artefakty. Tak jest w wielu naukach przyrodniczych, tak jest w przypadku wielu substancji aktywnych, które ekstrahujemy, analizujemy i później podnosimy duży alarm. W związku z tym trzeba być bardzo ostrożny, bo jak wytłumaczyć wiele właśnie substancji, o których tutaj koleżanka mówiła, które są uznawane za wskaźniki zanieczyszczenia środowiska, a które znajdują się w środowisku naturalnym, które analizujemy w tak dużych ilościach i co ciekawe, że na przykład w jeziorach o wyjątkowo czystych, o wyjątkowo dobrze funkcjonujących mamy substancje notowane i to dotyczy wielu związków organicznych. Mamy w środowisku naturalnym wiele substancji mieszanin, które w trakcie analizy dają artefakty w postaci właściwości danych związków, które są przypisane dla substancji tak zwanych toksycznych. Jeszcze nie tak dawno słyszałem od moich kolegów z zamiedzy właśnie, że w Narwi mamy bardzo duże ilość stężenia fenoli. Tak jakbyśmy mieli niedaleko koksownię nad Narwią. A przecież trzeba pamiętać, że to są naturalne elementy budujące substancje humusowe, które w sposób naturalny występują w wodzie, a szczególnie na obszarach torfowych. I podejrzewam, że wiele tych oznaczeń zostały przeniesione z czystych oznaczeń chemicznych, czyli z tak zwanej, jak to chemicy mówią, innej matrycy naturalnej. Pod wpływem procedury analitycznej zaczynają się upodabniać do związków, których wzorce mamy sztuczne, prawda, tych związków i w związku z tym ten alarm jest nie zawsze uzasadniony, a poza tym trzeba pamiętać, że nawet substancje toksyczne, każdy organizm ma pewien poziom tolerancji, a te poziomy tolerancji, szczególnie na te nowe związki, nie zostały jeszcze przetestowane. I one przez cały czas ulegają zmianom i w związku z tym, z tymi takimi alarmami o stanie zanieczyszczenia środowiska byłbym bardzo ostrożny.
Słyszymy, że w tej aparaturze, którą dysponujecie do analizy tego naszego otoczenia, no ona jest, można by powiedzieć, zbyt czuła. Ale to, co Państwo podnosicie, to jest wskazówka, że zaczynamy wprowadzać do środowiska substancje, których do tej pory nie było, które nigdy nie znajdowały się w środowisku naturalnym. To są mikroplastiki. mikroplastiki, też coraz częściej stwierdzane w organizmach żywych, z którymi z pewnością organizm nie może sobie poradzić, bo do tej pory te substancje nie były wykorzystywane w otoczeniu człowieka.
Zgadzam się z panem profesorem oczywiście w tym, że woda nigdy nie jest czystym H2O, prawda? Bardzo dużo tam jest różnych substancji, które przedostają się z różnych kierunków. Najważniejszy jest właśnie stan ekologiczny czy potencjał ekologiczny. Stan chemiczny jest kolejnym jakby parametrem, który służy ocenie. No ale myślę, że powinniśmy być jednak czujni i zwracać uwagę na to, co nowego wprowadzamy. Nie zawsze to są nowe rzeczy. Czasami pewne substancje, na przykład tworzyw sztucznych, używamy od lat powojennych, można powiedzieć. Ten przemysł tak wystartował intensywnie. To, co w tej chwili istnieje, jest już związane z tym, co robiliśmy przez ostatnich, powiedzmy, 70 lat. Więc te substancje, tak jak pestycydy, które też przekroczone są normy bardzo często w naszych wodach powierzchniowych, ich też używamy od bardzo wielu lat. Co ciekawe, często również mamy duże stężenia tych, które są wycofane pestycydów, tak, z różnych pewnie przyczyn. Natomiast myślę, że trzeba również być jakby wyczulonym na to, co wprowadzamy. Często te związki, nawet w niewielkich ilościach, wprowadzane do środowiska, tak jak właśnie wspomniane opóźniacze zapłonu, na przykład mają właściwości zaburzające równowagę hormonalną. Oczywiście ostatecznie ten organizm żywy, który żyje w tych wodach, daje nam najwięcej informacji na ten temat. Natomiast myślę, że tutaj rola mimo wszystko chemików badających te zawartości też jest istotna i zwłaszcza, że nacisk już na to kładzie się od wielu lat i też początkiem badań na przykład nad związkami o charakterze endokrynnym były te efekty biologiczne, czyli zauważono, że coś złego się dzieje na przykład z rybami w tamizie, prawda, gdzie tam spadła rozrodczość, czy były problemy i dopiero wtedy chemicy jakby rzeczywiście jako pomoc dla biologów, ja się tutaj zgodzę, że nasza rola tutaj, że tak powiem, w badaniach ekosystemowych i środowiskowych jest na pewno tu mniejsza niż biologów, ale pomocniczo dopiero wkroczyli do akcji, że tak powiem, i również te badania podjęli. To jest również prawda, co pan profesor mówi, że my czasami wpadamy w pułapkę bardzo czułego, nadmiernie czułego sprzętu i czasami szukamy problemów tam, gdzie ich nie ma. No ale gdzieś tam później jest rola też naszej współpracy może między chemikami a biologami, żebyśmy weryfikowali, prawda, te wyniki i rzeczywiście zwracali uwagę na to, co jest istotne, co się pojawia, że nie tylko w naszych wynikach, ale musimy też, że tak powiem, ważna jest kontrola tych wyników, żebyśmy z jakimiś innymi instytucjami porównywali to, co nam wyszło.
Żeby znaleźć tendencję.
Żeby znaleźć tą prawdę, jak jest rzeczywiście i też na ile to jest istotne z punktu widzenia środowiska, bo oczywiście nie musimy oznaczać wszystkiego i wiedzieć, ile jest wszystkiego w tym środowisku, bo to jest bez sensu i niemożliwe i niepotrzebne, prawda?
A jakie badania prowadzą chemicy z Uniwersytetu w Białymstoku w odniesieniu do wód?
Zajmujemy się ściekami, czyli badamy, ile do środowiska jest wprowadzane z komunalnych oczyszczalni ścieków, różnego rodzaju związków, przede wszystkim pozostałości farmaceutyków i pozostałości środków higieny osobistej. Każdy z nas może zauważyć coraz więcej tych substancji chemicznych. Oczywiście nie da się zatrzymać postępu. Cywilizacja w taki sposób się rozwija. My mamy pewne dobra, z których korzystamy, ale efektem ubocznym jest też, że wprowadzamy na przykład do ścieków coraz większe ilości takich substancji, których przyroda wcześniej nie znała. Czasami te oczyszczalnie ścieków, które swoją drogą pracują dobrze i wypełniają wszystkie wymagania, które stawia im ustawodawca, ale nie zawsze są dostosowane do tych zmieniających się naszych preferencji. No i pewna ilość tych substancji przedostaje się później do środowiska.
Pamiętajmy, że nasze oczyszczalnie ścieków mają już minimum 20 lat, a zatem były wznoszone i projektowane na zupełnie inną rzeczywistość. W międzyczasie dokonało się tak wiele istotnych zmian, że nie dziwię się, iż owe instalacje w tym zakresie nie są wydolne.
Tak, i oczyszczalnie ścieków działają na bazie pewnych przepisów prawa i muszą osiągać pewne założone efekty tego oczyszczania, które są podyktowane różnymi parametrami chemicznym, zapotrzebowaniem na tlen biologicznym, zawartością azotu, fosforu, tak, odpowiednimi parametrami. parametrami, którymi te ścieki do środowiska przekazywane mają się charakteryzować. Natomiast nie ma kontroli, przynajmniej jeszcze do niedawna nie było. Powoli to się zaczyna zmieniać, już pewne te substancje wchodzą, gdzieś są na listach substancji priorytetowych i zaczynają być prowadzone oznaczenia, ale na razie jakby oczyszczalnie wypełniają to, co prawodawca nakłada i z tego się wywiązują. Być może, że za jakiś czas będziemy też jakieś inne parametry kontrolować w tych ściekach.
Ale trzeba pamiętać również, że w każdym kraju istnieje pewien styl i pewien system oczyszczania, bardzo charakterystyczny, a mianowicie w krajach, które mają o wiele większe kłopoty niż my i z substancjami chemicznymi, z zanieczyszczeniami natury biologicznej, mają odmienny system oczyszczania ścieków. U nas najczęściej idzie to wszystko do jednego. Mieszane są ścieki przemysłowe, niektóre komunalne, a w Białymstoku jeszcze w dodatku mamy spływ z kolektorów deszczowych, który rozcieńcza. W związku z tym mamy wielką mieszankę. W wielu krajach, żeby pozbyć się problemów w oczyszczaniu ze wszystkimi ściekami, dokonuje się selekcji i podczyszcza się w zależności od charakteru ścieków. Znamy przykłady z Japonii, które pokazują, że mamy przy każdym zakładzie przemysłowym taką niewielką oczyszczalnię, która podczyszcza, ale oczyszcza ze specyficznej grupy związków i one już nie idą do całego systemu. W innej części z innym na przykład zakładem produkcyjnym albo z innym charakterem działania i produkcji ścieków oczyszczalnia jest bardziej wyspecjalizowana i dopiero na samym końcu zbiera się już podczyszczone ścieki i jeszcze w dodatku te systemy nie są tak długie. Natomiast w naszym kraju zaczęły się pojawiać, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy mamy zwiększoną akcję oczyszczania ścieków różnego rodzaju na obszarach wiejskich, a i wiadomo, że to są małe zagęszczenie ludzi, w związku z tym konieczność przerzucania ścieków na duże odległości do zbiorczych gminnych oczyszczalni i zaczynają się tworzyć problemy, dlatego że tam się zaczyna tworzyć wtórne zanieczyszczenie w obrębie sieci kanalizacyjnej i jeszcze w dodatku są różne systemy i z ciśnieniem, z podciśnieniem, w związku z tym sami sobie stwarzamy nieraz o wiele większe problemy niż by to było. Ale myślę, że jeszcze trzeba powiedzieć o jednym, mianowicie, że przyrodnicy nie mają takiego problemu jak moi koledzy chemicy. Dlatego, że tak, w grupie chemików mamy tych, którzy wymyślają te związki i grupę tych, którzy identyfikują je w środowisku, nie wiedząc, nie znając ich składu. W związku z tym są dwie grupy nadawców i poszukiwaczy tego samego, nie kontaktującymi się z nimi. Przecież trzeba pamiętać, że praktycznie rzecz biorąc, co miesiąc kilkaset, a nawet w niektórych przypadkach kilka tysięcy związków jest notowanych jako nowe związki w środowisku, albo że są produkowane przez człowieka, no to wiadomo, że one się pojawią od razu w środowisku. I tu jest taka, powiedziałbym, gonitwa jednych za drugimi. Przez cały czas takie działanie, dzięki któremu po pierwsze mamy pracę, po drugie bywa fascynująca, dlatego że nieraz wykorzystuje naszą wiedzę, zmusza nas do pewnych innowacji, szczególnie metodycznych. Natomiast trzeba pamiętać, że to wszystko robimy po to, żeby bezpiecznie żyć i żeby czuć się bezpiecznie, ewentualnie mieć pewność, że jeżeli będziemy coś kupowali, czy będziemy coś konsumowali, to nie będzie jakichś kłopotów początkowo gastrologicznych, a później ewentualnie neurologicznych, bo takowe bywają, bo nawet substancje naturalne dają z naturalnego środowiska, mogą dawać takie same objawy.
A zatem trzeba poprawić tę transmisję pomiędzy odkrywcami a detektywami, którzy później te związki gdzieś tam lokalizują w naszej przestrzeni, w naszym środowisku. Ale na zakończenie, panie profesorze, to jak jest z wodami na Podlasiu? Czyste są z ekologicznego, środowiskowego punktu widzenia?
Z ekologicznego punktu widzenia, to trzeba powiedzieć, że region Podlasia jest to taki pierwszy region w Unii Europejskiej, który ciągnie się dalej na w kierunku północno-wschodnim, w którym zaczyna w krajobrazie, a szczególnie w wodach, występować duża ilość materii organicznej. A ona jest tak skomplikowana, tak daje różne interakcje ze środowiskiem, że w zależności od punktu widzenia dla niektórych szczególnie dla tych, którzy chcą korzystać i mieć do dyspozycji wodę bardzo czystą, muszą zastosować technologię uzdatniania. Z punktu widzenia naturalnego jest to naturalne zjawisko, natomiast problem zanieczyszczenia podstawowymi na przykład substancjami biogennymi na naszym terenie jest relatywnie niewielkie w porównaniu do innych części Polski czy też Europy. Na obszarze naszego regionu mamy niewiele zlewni, które muszą wdrażać tak zwaną dyrektywę azotanową. Pojawiają się od czasu do czasu lokalne, najczęściej, przepraszam za wyrażenie, z głupoty, źródła zanieczyszczeń, dlatego że ludzie nie zdają sobie sprawy z pewnych konsekwencji, bo nie są przyzwyczajeni do tego, tak jak kiedyś bywało, bo dawniej też wyrzucano pewne substancje, a ludzie dalej żyli i dalej im się dobrze działo. Teraz nie są świadomi, ile tej chemii i różnych niebezpiecznych związków jest ukryte w różnych substancjach, które mogą dawać bardzo duże niespodzianki, a z drugiej strony trzeba zaufać służbom, które monitorują, że te wody do konsumpcji czy do komunalnych celów są przez cały czas mierzone i nie trzeba wierzyć w domokrążców, którzy uważają i pokazują, ileż to substancji zanieczyszczeń jest i trzeba kupić sobie specjalną substancję. Przestrzegam przed tym, dlatego że te urządzenia do oczyszczania i podczyszczania wody są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, dlatego że oczyszczamy, a dokładnie rzecz biorąc, usuwamy wszystkie substancje i te potrzebne i niepotrzebne. Natomiast do wody wydzielana jest w tych urządzeniach różnego rodzaju substancje i skład i relacje pomiędzy pierwiastkami, które nie są naturalne. W związku z tym mogą zagrażać zdrowiu człowieka i z tej dobroci i troski o swoje zdrowie możemy właśnie po takich akcjach wylądować w przychodniach, żeby się leczyć.
Dziękuję bardzo. Będziemy ten temat wody monitorowali, bo pojawiają się nowe substancje, nowe rzeczy, które w tych wodach są i między innymi, jak pani doktor wspomniała, ową tamizę, w której stwierdzono nadmiar różnych pochodnych polietylenów i mieliśmy nadmierną estrogenizację szczególnie ryb i to wzbudziło wielki alarm i te zjawiska teraz będą z pewnością śledzone. Dzisiaj rozmawiałem z doktor Urszulą Kotowską z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku i profesorem Andrzejem Górniakiem z Wydziału Biologii, również Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.